Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku spotkań z cyklu W oczekiwaniu na wolną Polskę. Spotkań opowiadających o historii polskiej emigracji po 1945 roku. Dzisiaj Państwa i moim gościem w programie jest pan profesor Patryk Pleskot. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. A tematem naszego spotkania jest historia emigracji politycznej po 1981 roku, czyli tak zwanej emigracji solidarnościowej, która nastąpiła po wybuchu stanu wojennego, czyli po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce po 13 grudnia 1981 roku. Bez wstępu od razu przechodzimy do rozmowy. Pan profesor jest wybitnym specjalistą, ekspertem w dziedzinie historii emigracji politycznej, właśnie tej solidarnościowej z lat 80. ubiegłego wieku. I od razu pierwsze pytanie. Dlaczego ta emigracja solidarnościowa musiała nastąpić?
Pytanie pierwsze i już trudne, ale postaram się na nie odpowiedzieć, tylko jeszcze chciałbym tutaj może zdefiniować, co rozumiemy tak naprawdę pod tą emigracją solidarnościową. Pan redaktor słusznie zauważył, że ona, takim impulsem głównym do tej emigracji jest oczywiście wprowadzenie stanu wojennego. Natomiast tutaj jest parę odcieni, które warto pokazać, też już w ramach odpowiedzi na to pytanie dlaczego. Zobaczmy, że pewne poluzowanie polityki paszportowej, można by tak powiedzieć, PRL-u następuje co prawda już w latach 70., ale w momencie tak zwanego karnawału Solidarności, kiedy Solidarność się pojawia od sierpnia 80. roku, rzeczywiście dużo Polaków łatwiej niż kiedyś może wyjeżdżać na Zachód. Niektórych z tych Polaków, którzy, nie oszukujmy się, niektórzy chcąc wyjeżdżać teoretycznie pod względami turystycznymi czy pod powodami, nie wiem, zarobkowymi, no chcieli już na tej emigracji zostać. Tak więc mamy dużo takich sytuacji, gdzie mamy jakąś wycieczkę zagraniczną organizowaną przez, powiedzmy, Orbis i nagle się okazuje, że dwie trzecie z tej wycieczki zostaje za granicą.
Tak, no puste autobusy wracały, tak?
Puste
albo
autobusy wracały.
Czasami wracały wtedy, kiedy kolejny kierowca pojechał po autobus i nie wrócił.
Otóż to, tak się zdarzało. Natomiast część tych osób no, zamierzała pojechać, nie wiem, do pracy w wakacje i wrócić. Tak więc to nie jest tak, że wszyscy od razu chcieli emigrować. Część na pewno, ale część nie. No i jak przychodzi 13 grudnia 81 roku, to nagle mniej więcej 100 tysięcy Polaków, którzy wyjechali, znaleźli się właściwie teraz na Zachodzie, głównie niekoniecznie w celach migracyjnych, ale no, stanęło przed alternatywą. A właściwie tej alternatywy nawet nie było, bo wrócić za bardzo nie było jak, bo nagle się przestają jeździć pociągi i samoloty, gdzie jest ograniczone. O, dobrze, to może też nie ma co dramatyzować. Jak ktoś chciał koniecznie wrócić, to by wrócił. No ale do czego tutaj wracać, prawda? Do Polski, w którym nagle junta wojskowa wypowiedziała właściwie wojnę własnemu społeczeństwu. No siłą rzeczy te 100 tysięcy Polaków, którzy znaleźli się w tym momencie na Zachodzie, zaczęło poważnie myśleć, czy ja chcę do tego kraju po prostu wracać. I to jest taka emigracja solidarnościowa, byśmy powiedzieli, no nagła rzeczywiście, która się pojawia 13 grudnia.
Wymuszona następstwem chwili. Tak, no tak.
Tak,
na przykład Jacek Kaczmarski został za granicą chociażby.
Tak, wymuszona następstwem chwili, chociaż wśród tej dużej grupy Polaków część na pewno myślała o tym, żeby zostać na dłużej przynajmniej na Zachodzie, no ale 13 grudnia tym bardziej ich w tym postanowieniu umocnił, a niektórzy wtedy zaczęli dopiero myśleć o rzeczywiście, czy ja chcę do tej Polski stanu wojennego wracać. Ale oprócz tego mamy jeszcze inne zjawisko, bo to jest taka jakby to właśnie ta potrzeba chwili, ten 13 grudnia. Ale zauważmy, że później mamy do czynienia z działaczami solidarnościowymi. To jest grupa może mniejsza, bo kilku tysięczna, ale dość specyficzna. To są często ludzie, którzy przeszli przez internowania i którym zaproponowano tak zwany paszport w jedną stronę. To Kiszczak z Jaruzelskim zaczerpnęli to trochę z przykładu kubańskiego, gdzie Fidel Castro też miał podobną strategię, żeby pozbywać się problematycznych rodaków, wysyłając ich do Stanów Zjednoczonych. Zresztą przy okazji wysyłał tam też kontyngent kryminalnych więźniów. I podobnie pomyślała sobie ta ekipa Jaruzelskiego, żeby zaoferować tym migrantom, którzy byli kłopotliwi tutaj, z którym trzeba było cały czas pilnować, inwigilować, lepiej niech oni pojadą na Zachód. Zresztą tam też ta inwigilacja medytacja nie zaprzestała może do tego jeszcze być praktykowana, może do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie zaproponowano te słynne paszporty w jedną stronę. Widziałem statystyki, to jest w sumie nawet propozycja była sformułowana wobec około 10 tysięcy osób, ale tylko niektórzy z niej skorzystali. W każdym razie kilka tysięcy osób, często aktywnych działaczy Solidarności, wybiera tą opcję i często też szykanowana po prostu w kraju, po wyjściu nawet z internowania, decyduje się na ten wyjazd na zachód, skorzystanie z tej kiszczakówki, z tej oferty paszportu kiszczakowego właśnie w jedną stronę i oni też zasilają tą emigrację solidarnościową. Często w sposób taki, właśnie nie zawsze jest ilość ważna, tylko jakość, bo są często już doświadczeni działacze solidarnościowi, którzy po prostu kontynuują tą działalność na zachodzie. Jaki procent z tej puli, który się ostatecznie dostał i korzystał z tej oferty, to byli, nie oszukujmy się też, jacyś prowokatorzy czy agenci, ale też po prostu kryminaliści. To jest do badań po prostu przypadek po przypadku trzeba by badać, ale jednak większość z nich to są realni działacze solidarnościowi, którzy zmuszeni czy nie korzystają z tej oferty wyjazdowej.
Ja pamiętam takie spotkania w ośrodkach dla internowanych, bo sam w takim byłem, przyjeżdżała grupa funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, zwoływała internowanych, czyli byliśmy zaprowadzani na jakąś tam salę spotkań i rozdawano wszystkim formularze paszportowe. Obiecywano pieniądze, bilet w jedną stronę, załatwienie formalności za rodzinę. I dużo osób na ten lepszego życia poszło.
Sytuacja jest oczywiście wieloznaczna. Czy korzystać z takiej oferty, czy nie? Ja domyślam się i też wiem, pan pewnie to potwierdzi, że były dyskusje, prawda? To budziło pewne kontrowersje, czy przyjąć taką ofertę, czy nie. Tak więc pewnie tu każdy indywidualny przypadek był, trzeba by rozpatrywać osobno, ale na pewno decyzja była trudna i niejednoznaczna. Nie wiem, czy pan potwierdzi fakt istnienia tych dyskusji, jakichś kontrowersji.
Były dyskusje. To był bardzo dobry ruch ze strony służby bezpieczeństwa, bo natychmiast internowanych podzielił wewnętrznie, tak? Na grupę chcących wyjechać i na grupę, która całkowicie negowała przyjmowanie jakichkolwiek apanarzy ze strony Hunty Jaruzelskiego, bo ja się znajdowałem w tej grupie, która chciała dalej walczyć, tak? Więc ja pamiętam, jako młody człowiek potępiałem starszych kolegów, którzy wypełniali te wnioski, którzy wyjechali za granicę. To była ich decyzja, dzisiaj trochę inaczej na to patrzę, natomiast rzeczywiście grupa opozycjonistów się natychmiast podzieliła.
I to w bardzo ważny kontekst, dobrze, że pan redaktor o tym wspomniał, właśnie pokazujący też jakby makiawelizm tego planu, prawda, Jaruzelskiego i Kiszczaka czy tej ekipy. Zauważmy też, że wyjazd za granicę proponowano chociażby tej słynnej jedenastce, prawda, czyli przywódcom KOR-u i Solidarności w ramach przygotowania do procesu i wtedy oni odmówili, prawda, były dyskusje, ale nie zdecydowali się na ten wyjazd. To też jest dość charakterystyczny wątek. Ale jeszcze emigracja Solidarności, można to ten termin rozumieć jeszcze trochę w inny sposób. Mianowicie wzięlibyśmy pod uwagę te wszystkie osoby o polskich korzeniach, które wyemigrowały w pewnym momencie z Polski, które w momencie zaistnienia Solidarności, a zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego, podjęły działalność właśnie solidarnościową czy prosolidarnościową, wyrażając wsparcie dla Polaków czy dla organizacji polskich, czy właśnie tych emigrantów, którzy przybyli w tym momencie. I tutaj ta grupa jest najszersza, można powiedzieć, wiekowo, bo takie działania prosolidarnościowe podejmowała emigracja właściwie każdego pokolenia. Jeszcze ta wojenna, która przecież pozostaje w pewnej mierze aktywna, ta wywodząca się jeszcze z okresów wojny, czy związana z rządem RP na uchodźstwie, czy też w tym środowisku, czy tego z pokolenia wywodząca się, to jest emigracja 68 roku, która może nie była jakaś liczna i była też zróżnicowana oczywiście, ale tam też mamy przypadki osób, które podejmowały działania prosolidarnościowe. Do tego dochodzi ta grupa, która właśnie gdzieś znalazła się na Zachodzie w ten czy inny sposób od sierpnia 80 roku, plus dodamy do tego te kilka tysięcy działaczy, którzy wyemigrowali już w 82, 83 roku na tym paszporcie w jedną stronę. Dodajmy do tego jeszcze mieszkańców danego kraju, którzy często wspierają również swoją aktywnością, pieniędzmi, wsparciem te różne inicjatywy solidarnościowe, które powstają na Zachodzie, to osiągniemy naprawdę bardzo dużą grupę zróżnicowaną, również narodowościowo, z której no część właśnie ci migranci polscy, ale różnych pokoleń też zaliczają się w jakiś sposób do migracji solidarnościowej w tym znaczeniu, że pomagają Solidarności. Tworzą ten ruch Solidarności z Solidarnością, który jest bardzo mocny, zwłaszcza po 13 grudnia, ale jego przejawy przecież widać aż po 89 rok.
Po 13 grudnia 1981 roku pojawiła się również emigracja polityczna złożona z niewielkiej grupy funkcjonariuszy PZPR-u, którzy nie zaakceptowali wprowadzenia stanu wojennego. Dwóch ambasadorów, Rurasz i Spasowski, zostają na Zachodzie. Czy były jeszcze inne przypadki, bo to są słynne, sławne?
I właśnie to znowu bardzo dobre pytanie, też dlatego, że warto o tych postaciach mówić, bo one są niejednoznaczne. To byli członkowie establishmentu, nie oszukujmy się, którzy przez kilkadziesiąt lat byli beneficjentami tego systemu. No jak pączki w maśle, prawda, funkcjonowali, rzeczywiście należeli do elity i finansowej, i politycznej, i intelektualnej, można powiedzieć, no bo byli wykształceni, ale w tym znaczeniu, no takim ludowym, wszystko zawdzięczali władzy ludowej, co później im wypominano zresztą. No ale postanowili po tym 13 grudnia 81 roku jednak uciec. I to nie była moim zdaniem taka bardzo koniunkturalna decyzja. No bo co oni właściwie zyskiwali? No zyskiwali nieznane, bo nie wiedzieli do końca, zresztą wiedzieli. Były przecież przypadki wcześniejszych uciekinierów, którzy nie prowadzili jakiegoś wybitnie tutaj bogatego życia na tym Zachodzie. Raczej byli skazani na zapomnienie pod fałszywymi nazwiskami, prawda, gdzieś tam wegetowali. Oni tracili ten związek z tą elitą, tak więc można powiedzieć, że gdzieś sumienie ich ruszyło, mówiąc w dużym oczywiście skrócie. Ale ciekawe jest to, że właściwie jeśli popatrzymy sobie na właśnie ten szczebel dyplomatyczny, powiedzmy ambasadorów, przedstawicieli PRL-u w innych państwach, no to Rurasz, ambasador w Tokio i Spasowski, ambasador w Waszyngtonie, najważniejszej placówce, ale jednak są jedynymi takimi przypadkami na tym szczeblu. Oczywiście mamy niższe szczeble dyplomatyczne, mamy oficerów wywiadu czy kontrwywiadu cywilnego, wojskowego, ale to są kilkanaście może, prawda, przypadków. Natomiast jeśli popatrzymy właśnie na takie wyrazy sprzeciwu dość dramatycznego w postaci właśnie dezercji, czy jak to nazywano w PRL-u, byśmy powiedzieli ucieczki, wystąpienia o azyl bardziej neutralnie, to oprócz tego Rurasza i Spasowskiego nie mamy innego ambasadora, który by postępował w ten sam sposób. Tak więc warto o nich mówić, ale jednocześnie pokazać, że właściwie to są wyjątki. Wyjątki potwierdzające regułę, a reguła jest taka, że jednak przynajmniej ci przedstawiciele korpusu dyplomatycznego PRL-u jednak woleli siedzieć cicho, niż manifestować jakiś protest i uciec. Tak więc to jest specyficzna sytuacja. Inna sprawa, że akurat i Rurasz i Spasowski, a zwłaszcza Spasowski, zostali bardzo mocno wprzęgnięci w linię amerykańską, prawda, w postawę amerykańską czy politykę amerykańską wobec Jaruzelskiego i pośrednio Moskwy. Są te słynne sceny, kiedy Spasowski wraz z swoją żoną Wandą zostali przyjęci w Białym Domu 22 grudnia 81 roku. Na takiej rozmowie właśnie było to mocno relacjonowane i słynne zdjęcie przeszło przez serwisy informacyjne i prasę w momencie, w którym Reagan sam z własnej woli jakby wyszedł. Oczywiście no, można powiedzieć, że to było reżyserowane, nie inna sprawa. Ale wyszedł z tym małżeństwem Spasowskich przed Biały Dom. Padał deszcz, trzymał parasol. Wanda Spasowska opiera się na ramieniu prezydenta, który opiekuńczo właśnie ten parasol nad nią trzyma. No bardzo mocny moment, taki propagandowy, można by powiedzieć, wykorzystywany też przez Amerykanów do tego, żeby próbować się narzucać jakąś tą wizję interpretacji stanu wojennego również z punktu widzenia ich administracji Reagana. I tutaj i Spasowski, i Rurasz byli do tego wykorzystywani. Jest słynny program Let Poland Be Poland, czyli żeby Polska była Polską. Oczywiście nawiązujący do tytułu nieoficjalnego hymnu Solidarności autorstwa Jana Pietrzaka, który został nadany 30 stycznia 1982 roku w wielu stacjach telewizyjnych na całym świecie. I tam Spasowski i Rurasz też się wypowiadają, oczywiście mówiąc, że oni wystąpili przeciwko stanowi wojennemu, że jest to właśnie wojna wypowiedziana na własnemu narodowi, oni nie mogli dłużej tego firmować. Ale kolejny, można powiedzieć, ważny polityk, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych nieco później, no to już trochę to zjawisko przerobił na farsę, można by powiedzieć, bo to był nie kto inny, tylko Stefan Olszowski, przedstawiciel takiego betonu partyjnego, nawet w pewnym momencie uważanego za możliwego pierwszego sekretarza, który po prostu, no, kierując się, tak powiem, sercem, może nie tylko w ramach pewnego po prostu sprawy prywatnej, romansu, który miał, no, wyemigrował jako prywatna osoba w 85 bodajże roku do Stanów Zjednoczonych. No i to nie miało zbyt dużo wspólnego z polityką, ale też było takim, no, czymś, co mogło dawać do myślenia, prawda, społeczeństwu polskiemu, podobnie jak jeden z synów Mieczysława Rakowskiego przecież, który też pozostał na Zachodzie, co było pewnym skandalem jednak, prawda, w tym świadku establishmentu politycznego PRL właśnie w okolicach stanu wojennego. Tak więc z jednej strony mamy, powiedzmy, masy, mówiąc brzydko, dużo jest z tych Polaków, z drugiej mamy pojedyncze osoby, które gdzieś są znaczące, prawda, które w jakiś sposób odbiły się czy zaznaczyły na tej historii emigracji solidarnościowej, najszerzej rozumianej. Zresztą też, żeby ten obraz nieco zniuansować, proszę zdawać sobie sprawę z tego, że i Rurasz, i Spasowski byli bardzo, no, podejrzliwi, czy tak, no, z nieufnością traktowani przez tą emigrację, typową emigrację, prawda, czy to starszą, czy to tą solidarnościową, no bo jednak wypominano im to, że oni przez tyle lat ten system współtworzyli, a tu nagle teraz się kreują, prawda, na wielkich krytyków stanu wojennego i ogólnie establishmentu PRL-owskiego, który tak tworzyli. Tak więc oni byli traktowani dość niejednoznacznie i mieli problem z nawiązaniem relacji z tą emigracją, ale mamy przypadki dość charakterystyczne. Otóż mamy często migrantów zarobkowych, którzy gdzieś na tym Zachodzie się znaleźli, niekoniecznie w tym 81, nawet wcześniej, i którzy nagle, no, gdzieś pod impulsem 13 grudnia 81 roku zaczynają podejmować działalność, prawda, polityczną czy publiczną, wspierając Solidarność. Ale mamy przeciwne też przypadki. Nawet wśród tej grupy działaczy solidarnościowej, którzy skorzystali z tego z paszportu w jedną stronę, mamy przypadki osób, ja to podałem akurat na przykładzie Australii, gdzie taka osoba, no, miała już dość po prostu. Emigrowała do tej Australii, żeby jak najdalej od tej Polski być po prostu, i totalnie się już nie zajmowała kwestiami politycznymi. Tak więc to nie jest tak automatycznie, że jak ktoś był aktywny politycznie w PRL-u, działał, to nagle na emigracji będzie dokładnie to samo robił, znaczy podejmował po prostu nadal działalność. Oczywiście jest mnóstwo też takich osób, ale mamy przykłady właśnie emigrantów typowo zarobkowych, w ogóle nie interesujących się polityką, którzy nagle gdzieś się aktywizują w tym sierpniu 80 czy w grudniu 81 roku, czy później, i nagle uczestniczą w demonstracjach, tworzą jakieś komitety, wysyłają paczki do Polski, a mamy właśnie przypadki skrajnie odwrotne, gdzie zasłużeni działacze związkowi, solidarnościowi, no, mają po prostu gdzieś dość i traktują tą imigrację jako też szansę na zerwanie po prostu się z tym balastem, jakąś traumatycznymi przeżyciami, i takiej działalności nie podejmują. Tak więc bardzo, bardzo skomplikowane.
No, były takie przypadki właśnie Polaków, którzy wyjechali do Szwecji w celach zarobkowych, mm-hmm, i po 13 grudnia zaczęli organizować pomoc dla podziemia, przemycać, tak, maszyny poligraficzne przy pomocy, mm-hmm, znajomych firm transportowych, papier załatwiać, żywność. Tych ludzi było może niewiele, ale byli bardzo cenni i oni zostali docenieni w pewnym momencie.
Tak, tak. Pewnie podziemie wydawnicze w latach 80. nie funkcjonowałoby w taki sposób, jak funkcjonowało, bez tych kanałów łączności, bez tych dostaw powielaczy, opracowań, różnych elementów technicznych, dzięki którym można było te dokumenty czy te materiały ogólnie drogobiegowe wydawać. Na pewno to warto o tym pamiętać. Natomiast mi się zdaje, że dla przeciętnego Polaka ważniejsze, może większym zjawiskiem w skali masowej, tak bym to ujął, to nie ma co tutaj stosować może gradacji, ale była właśnie ta szeroka pomoc, no, która można określić jako, nie wiem, charytatywną, taką wsparcie materialne, finansowe.
Humanitarną,
które często szło kanałami oczywiście też solidarnościowymi. Bo pamiętajmy, że nawet jak jakaś parafia, nie wiem, francuska wysyłała, są takie przykłady, prawda, wysyłała tira z pomocą żywnościową po prostu, gdzie było, nie wiem, kakao, pieluchy, prawda, to jednocześnie gdzieś tam chowano powielacze na przykład. Tak więc to się jedno z drugim wiąże. Ale jak policzymy sobie skalę tej pomocy, wsparcia materialnego, które szło bądź to kanałami nawet rodzinnymi, kościelnymi, solidarnościowymi, to są pomoc, która idzie w dziesiątki milionów dolarów.
No, szeroka rzeka pomocy po prostu płynęła do Polski.
Pamiętajmy, że wtedy przeciętna pensja w Polsce to jest 20 dolarów miesięcznie. 20, bez żadnych zer. 20 dolarów miesięcznie. No, gdy przełożymy to na te kilkadziesiąt, moim zdaniem, oczywiście to jest wartość szacunkowa i niekoniecznie finansowa, znaczy pieniężna, ale to kilkadziesiąt milionów złotych, dolarów, które w latach 80. przeszły w ten czy inny sposób do Polski, no to naprawdę nasze życie w tych latach 80. wyglądałoby zupełnie, zupełnie inaczej. I to jest olbrzymia wartość, o której warto właśnie pamiętać. Z drugiej strony, odwracając ten problem, można zwrócić uwagę też na fakt, że Polacy, angażując się, ci emigranci, angażując się we wsparcie dla Solidarności, często w jakiś sposób rozszerzali tą pomoc również na inne bratnie kraje, można by powiedzieć, tylko w tym rozumieniu solidarnościowym. To znaczy nazywano je narodami ujarzmionymi. Był taki cały ruch narodów ujarzmionych, gdzie oprócz właśnie Polaków włączano w to Litwinów, Białorusinów, czasem Ukraińców, państwa tribałtyckie, ale czasami też takie nacje jak, nie wiem, Wietnamczycy, prawda, którzy po 75 roku, po zjednoczeniu Wietnamu, no, uciekali, ci niekomunistyczni Wietnamczycy, albo z kolei Mujahedini, prawda, w latach 80., którzy walczyli z sowieckim imperium. I znamy takie przykłady, gdzie, to znowu mogę tutaj właśnie ten przykład australijski pokazać, gdzie polscy działacze solidarnościowi, często mający właśnie doświadczenie jeszcze jako związkowcy w Polsce, chodzili na demonstracje organizowane przez Wietnamczyków albo chodzili na demonstracje organizowane przez Mujahedinów i wołali Allah Akbar, prawda, trzymając w rękach jednocześnie flagę Solidarności. Był taki zresztą dość znany wtedy, taki symptomatyczny przykład, działacza właśnie solidarnościowego, nazywał się Lech Zondek, który wręcz przeszedł na australijskiej pustyni takie szkolenie, gdzie uczył się języka pasztu i funkcjonowania w warunkach pustynnych i wyjechał.
Tak, pojechał walczyć do Afganistanu.
Pojechał walczyć do Afganistanu, zyskał tam sobie duży szacunek, zginął niestety, ale ci mujahedini, chowając go na grobie, postawili krzyż, prawda? No to sugerowało, że rzeczywiście cieszył się tam dużym szacunkiem. Tak więc ta pomoc, ta solidarność z solidarnością rozszerza się często, właśnie rozlewa się też na inne nacje. Zresztą właśnie ruch tych narodów ujarzmionych, to Captive Nations się nazywało, to został rozpropagowany przez środowisko Pomostu, jednej z organizacji działających w Stanach Zjednoczonych, i on właśnie obejmował całą jakby obszar Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko.
I emigracja solidarnościowa, która się wylała z Polski po 13 grudnia 1981 roku, nie została zostawiona sama. To znaczy, po pierwsze, nie rozproszyła się po świecie, nie została zatomizowana, tylko została przyjęta w poczet działających organizacji lub utworzyła organizację. Czy można powiedzieć kilka słów o historii tych organizacji? Jakie to były? Czy one powstawały po 81 roku, czy po prostu ci emigranci weszli w struktury działających już stowarzyszeń polonijnych, jak choćby Instytut Kulturalny w Paryżu, czy Instytut imienia generała Sikorskiego w Londynie?
Tutaj możliwości było dużo. Ja bym powiedział, że ta emigracja, znaczy, była rozproszona w tym znaczeniu geograficznym, ale jednocześnie potrafiła, prawda, działać w jakiejś koordynacji mniej lub bardziej zorganizowanej, no bo przecież te inicjatywy solidarnościowe pojawiają się naprawdę wszędzie właściwie. Od Meksyku przez RPA, Stany Zjednoczone, oczywiście zachodnią Europę, Peru nawet, gdzie były demonstracje solidarnościowe i tak dalej. Tak więc pod względem geograficznym to rozproszenie jest, i to jest pozytywne akurat, prawda, zjawisko, ale instytucjonalnie rzeczywiście tutaj były próby koordynacyjne. Oczywiście jak każde próby koordynacyjne, one mogą być skuteczne pewnie nie w 100% i tutaj nie można może tego oczekiwać, ale rzeczywiście było też pewne podłoże. Zobaczmy, że struktury rządu RP na uchodźstwie, one miały pewną sieć kontaktów, taką sieć instytucjonalną, która też działała od Londynu po Canberrę, i na przykład można widzieć inicjatywy zbierania datków na tak zwany skarb narodowy, co robiono już wcześniej, to od czasów właściwie wojny, ale teraz na przykład wykorzystywano tą sieć właśnie zbierania datków na skarb narodowy do wspierania działań solidarnościowych. Czyli mamy struktury rządu RP na uchodźstwie, który włącza się we wspieranie Solidarności, tej nowej emigracji, generacji. Często tam ci nowi ludzie próbują wchodzić, chociaż mamy też konflikty międzygeneracyjne, no nie oszukujmy się. To jest zresztą zupełnie zrozumiała rzecz. Tak więc są pewne struktury, które już istnieją, te tradycyjne, związane z rządem RP na uchodźstwie, czy tymi instytucjami gdzieś około rządowymi. Mamy pewne bardziej takie sieci towarzyskie, bym powiedział, sieci kontaktów, sieci interpersonalne, które powstają na kanwie 68 roku i tamtej migracji. Powstają też, pamiętajmy, pewne komórki zagraniczne tej emigracji, przepraszam, tej opozycji, która się tworzy po 76 roku, Korowskiej, Robcio, prawda, one mają też nawiązanie pewne kontakty międzynarodowe, w sensie ponadpolskie, wychodzące też, próbujące angażować tą emigrację starszą, głównie po 68, ale też tą jeszcze wojenną. No i właśnie na to jeszcze nakłada się struktura nowa, pewnych sieci strukturalnych, które próbują być tkane głównie po 13 grudnia 81 roku. I może bardzo ograniczając i upraszczając ten obraz, to mamy takie dwie najbardziej znaczące organizacje o właśnie ambicjach ponadnarodowych, takich koordynacyjnych w skali ogólnoświatowej. To jest Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność za granicą, które dostało takie zielone światło na działanie ze strony Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej tej Solidarności. Ono działa w Brukseli, na czele głównie z Jerzym Milewskim. I z drugiej strony mamy Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność działający w Paryżu. Tam mamy dużo też działaczy, tam działa Mirosław Chojecki, działa Seweryn Blumstein, działa Seweryn Bronisław Wildstein. Tak więc to są te dwie takie główne organizacje, ale oprócz tego mamy komitety solidarnościowe czy biura solidarności, które powstają w największych miastach zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych, w Londynie, w Nowym Jorku, w Amsterdamie. Jest też biuro solidarnościowe w Bremie na przykład, złożone z też świeżych emigrantów. No i część z nich jakby... No, bardziej chętnie, część z nich mniej chętnie się próbuje podporządkować temu biuru brukselskiemu, który ma tę ambicję koordynujące. I to też ja bym tutaj nie widział w tym jakiegoś wielkiego problemu, no z tym, że jakieś tarcia interpersonalne są, że niektórzy są łatwiej się podporządkować, niektórzy mniej, no bo to jest dość naturalne. Jak popatrzymy sobie na działalność komitetów różnych emigracyjnych, nie wiem, chorwackich, litewskich i tam dalej, tam często to skłócenie organizacyjne jest jeszcze większe niż u nas, tak więc to jest dość rzecz naturalna, ale powiedzmy jest ten potencjał koordynacyjny, który mniej lub bardziej może się realizować, ale rzeczywiście istnieje. I ja nie znam właściwie takiego odpowiednika biura koordynacyjnego, takiego właśnie ogólnoświatowego w ambicjach, jakim było to biuro brukselskie, które by tworzyły te inne organizacje, nie wiem, litewskie właśnie, czechosłowackie i tak dalej. Są pewne organizacje, ale chyba one przynajmniej potencjalnie czy teoretycznie nie są tak schierarchizowane, jak w przypadku właśnie tych organizacji solidarnościowych. Chociaż mówię, teoria, a praktyka to jest trochę co innego.
No właśnie, to Biuro Koordynacyjne Solidarności z siedzibą w Brukseli, przywołane tutaj w Pana wypowiedzi, przywołuje mi od razu w głowie kolejne pytanie o działalność Służby Bezpieczeństwa, tak? Bo to było biuro całkowicie chyba zinfiltrowane przez agentów SB. I jak wyglądała działalność w związku z tym Służby Bezpieczeństwa wobec emigracji solidarnościowej? Jakie działania podejmowała, żeby rozbić tą jedność za granicą?
Ta infiltracja rzeczywiście była, chociaż bardzo jest teraz ciężko szczegóły jej podać z racji niezachowania po prostu materiałów. To są materiały, które w dużej mierze uległy zniszczeniu bądź sprywatyzowaniu na kanwie transformacji ustrojowej, tak więc często dysponujemy po prostu jakimiś plotkami, pogłoskami, że ten był agentem, ten był agentem. No, sam Jerzy Milewski był podejrzewany dość mocno właśnie o tą agenturalność, no, ale nie mamy tej kropki nad i nie postawimy bez po prostu konkretnego dowodu źródłowego, dlatego no tutaj no musimy trochę spekulować czy się zastanawiać, natomiast no widać pewne też jednak skutki tej działalności. Rzeczywiście pewne odpryski pokazują, że Bruksela była dość mocno spenetrowana przez służby. Też przynajmniej część, jak duża, no to możemy właśnie spekulować, tych kanałów łączności z krajem, też ona była pod jakąś formą kontroli służb bezpieczeństwa, bo tutaj w sumie dość racjonalnie aparat represji PRL-u zadziałał, bo zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie kontrolować operacyjnie bezpośrednio każdej z tych inicjatyw, która się powstaje na świecie. Przecież są setki, prawda, mniejszych lub większych inicjatyw, które właśnie powstają, jak już mówiłem, właśnie w każdym zakątku demokratycznego przynajmniej, albo niekomunistycznego świata. Dlatego no, spróbowano się skupić na tym momencie styku, to znaczy, gdzie ta pomoc przekraczała granice PRL-u, czy to od strony morza, czy to w jakikolwiek inny sposób, przez inne granice te kanały przechodziły i starano się to uchwycić. I no i wiadomo po konkretnych po prostu sprawach, że często ta wiedza SB była duża. Może nie była całościowa, ale była duża. Nawet są takie historie, jak SB sobie prywatyzowało, czy zarabiało wręcz na tych powielaczach, które gdzieś tam przechwytywało i później tworząc nawet jakieś fikcyjne oficyny, prawda, wydawnicze, korzystające z tych zachodnich powielaczy. Natomiast to jest trochę, można powiedzieć, stara biblijna zasada, po owocach poznacie, prawda. No, jednak to działalność ruchu drugobiegowego i opozycyjnego, ona była na tyle szeroka, na tyle duża, że ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby na 100% to było wszystko jedną wielką maskirowką, prawda, kierowaną przez SB. No nie, to rozpoznanie zwłaszcza tych kanałów łączności było duże, ale nie było całościowe, no tak bym bardzo ostrożnie to powiedział. Natomiast jeśli chodzi o działalność poszczególnych organizacji, poszczególnych komitetów solidarnościowych, tak czy inaczej zwanych, to ich było na tyle dużo, że tutaj po prostu mocy przerobowych nie starczało, żeby to wszystko skontrolować, żeby to wszystko nadzorować. Stąd też SB musiała sobie wybierać poszczególne obiekty, jakoś starać się po prostu wybiórczo czy punktowo analizować te najbardziej stykowe rzeczy. Ja bym to powiedział też trochę od innej strony, znaczy od strony działalności służb zachodnich z kolei, czy głównie amerykańskich. Kiedyś, pamiętam, uczestniczyłem w jakiejś konferencji, w której emerytowany oficer CIA, oczywiście to jest jednoźródłowa informacja i mógł mówić właściwie co chciał, ale powiedział, że wspieranie polskiej opozycji w latach 80. tego podziemia opozycyjnego, wspieranie materialne i finansowe, to była jedna z najbardziej opłacalnych w ogóle operacji ze strony CIA, bo to kosztowało amerykańskie służby w tym całym dziesięcioleciu około, jak on to szacował, 20 milionów dolarów. No tak, na operacje służb specjalnych przez dekadę to jest bardzo mało. Natomiast to się przekładało naprawdę na duże pieniądze. Przypominam o tych 20 dolarach miesięcznie, które zarabiał Polak, właśnie na wsparcie, czy to materialne, konkretnie pieniężne, czy to wsparcie powielaczowe, materiałowe, czy to też umożliwienie tworzenia struktur obiegu, tego drugiego obiegu, jego wykraczania poza Polskę i wkraczania materiałów drugobiegowych do Polski, że to jest uważane, przynajmniej według tego oficera, za jedną z najbardziej właśnie skutecznych i takich opłacalnych też finansowo po prostu działalności CIA. Tak więc no nie wiem, kto w tym pojedynku na służby, prawda, jeśli chodzi o inwigilację polskiej opozycji, tutaj wygrał, może trochę specjalnie to tak może pół żartem, pół serio mówię. No ale ta inwigilacja, to kontrola tej opozycji, no jakoś nie uratowała, prawda, można powiedzieć, tego komunizmu w Polsce. No oczywiście możemy się zacząć zastanawiać, co było dalej, ale inwigilacja była, sukcesy były, ale nie powiedziałbym, że cały ten ruch i emigracji solidarnościowej i opozycji w Polsce był jakoś sterowany przez SB. To moim zdaniem jest teza nieuprawniona.
No na pewno nie był sterowany, ale na pewno był kontrolowany przynajmniej w tej takiej wrażliwej części, tej ważnej.
To starano się robić, tak.
Tak, no była chociażby rozgłośnia Radia Wolna Europa, która zawsze była inwigilowana w jakiś sposób przez służby bezpieczeństwa. Były polskie misje katolickie, w których pracowali funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Ale mam teraz inne pytanie. Pytanie dotyczące roli rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, o którym pan wspomniał, panie profesorze, roli opiekuńczej w stosunku do tego nurtu emigracji solidarnościowej. Czy w ogóle następowały korelacje między emigracją solidarnościową a rządem RP na uchodźstwie? No niedawno pożegnaliśmy i pochowaliśmy w Polsce w końcu naszych trzech ostatnich prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. Czy w drugą stronę. Solidarność, emigracja solidarnościowa miała, jakby oddawała się w opiekę rządowi RP.
To skomplikowane, tak bym to ujął, bo mamy rzeczywiście, i to widać w relacjach po prostu świadków, czy tych emigrantów solidarnościowych z różnych regionów świata, że jednak no dla części z nich, może to zabrzmi okrutnie, ale ten rzęs w Londynie to byli jacyś starsi panowie, którzy gdzieś tam na tych kanapach sobie dyskutują. Takie głosy były. Tak więc te konflikty...
No, tak przedstawiała propaganda. PRL-owska. Każdy, kto wyjechał wtedy, wiedział o tym, że tam jest jakiś kanapowy rząd. Tak.
I to myślenie w jakiś sposób przeniknęło do przynajmniej części głów i można to odnaleźć. Jeszcze dzisiaj często ci imigranci właśnie no, gdzieś tam przyznają się do tego. Ja z takimi rozmawiałem, którzy mieli bardzo ładną kartę działalności właśnie prosolidarnościowej jak najbardziej. Tak więc myślę, że to nakładały się też oczywiście propaganda, ale też różnice pokoleniowe. Jednak no, zawsze te różnice pokoleniowe są i one tutaj w jakiś sposób rolę odgrywały. Nie oszukujmy się, że z drugiej strony też była pewna nieufność, bo dla tego pokolenia powojennego, tworzącego środowisko rządu londyńskiego i właśnie otoczenia, no ci nowi migranci, no to byli jednak ludzie już PRL-u, wykształceni tutaj, prawda, nasiąknięci tą mentalnością.
Coś człowiek pewnie... sowiecki, tak mówiąc krótko.
I ta pewna nieufność rzeczywiście występowała i mamy przykłady pewnych takich tarć, właśnie nieumiejętności dogadywania się. Ale rzeczywistość na szczęście może jest bardziej skomplikowana zawsze i mamy też przykłady naprawdę, gdzie te środowiska podejmowały jednak współpracę. Z jednej strony i rząd w Londynie i związane z nim instytucje, na szerzej rozumiane, podejmowały po prostu inicjatywy solidarnościowe, które często włączali się również ci nowi migranci. Tak więc jak najbardziej mamy też przykłady, gdzie te działania były podejmowane razem i na emigracji i na demonstracji prosolidarnościowej, czy to w Londynie, czy to w Canberrze, czy gdziekolwiek, ramię w ramię potrafili iść weterani II wojny światowej i młodzi jeszcze, prawda, związkowcy, którzy dopiero co znaleźli się na Zachodzie i pod tym wspólnym szyldem potrafili jak najbardziej się zjednoczyć. Tutaj dużą rolę odgrywały struktury też nie tylko samego rządu, ale też związane właśnie ze środowiskiem weteranów, prawda? Głównie SPK, czyli Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. No bo jednak ci kombatanci od razu kojarzyli się lepiej, jednak taki był naturalny szacunek większy do kombatanta, prawda? Niż niekoniecznie do tego jakiegoś premiera, prawda? Czy członka rządu w Londynie. I tutaj te struktury kombatanckie, bardzo rozwinięte zresztą, one były bardzo skutecznym elementem, takim kanałem łączącym czy wciągającym tych nowych emigrantów do działań. Pamiętajmy właśnie, że ci emigranci solidarnościowi, którzy nagle często no, niespodziewanie znajdują się na Zachodzie, no dopiero muszą nawiązać jakieś kontakty, dopiero muszą zbudować też zaplecze no, materialne własnego życia i oni naturalnie gdzie się zwrócą? Zwrócą się do polskiej parafii, prawda? Przy polskiej parafii często działa, nie wiem, koło Polek albo właśnie lokalne koło Stowarzyszenia Kombatantów Polskich. I siłą rzeczy te stare struktury, one wciągają czy zapewniają taki dobry punkt startowy, z którego można się odbić. Często to odbicie polega na tym, że taki emigrant tworzy własną organizację, on chce właśnie po swojemu działać, ale często on już w tym SPK, powiedzmy, zostaje. Dla tych starych organizacji, starych w cudzysłowie, ale też no, ludzie, którzy tam tworzą, często wiekowo są, nie są już młodzi, to jest też zastrzyk świeżej krwi, prawda, który potrafia ożywiać te organizacje w jakiś sposób. I mamy konkretne przykłady, gdzie rzeczywiście ci nowi wchodzą jako sekretarze, jako po prostu członkowie do tych starych organizacji. I o tym też należy pamiętać. Są tarcia, jest pewna nieufność, ale mamy też przykłady po prostu doskonałej czy owocnej współpracy tych środowisk i rzeczywiście to zaplecze istniejące, ono bardzo ułatwiło tworzenie tych różnorodnych inicjatyw prosolidarnościowych po 13 grudnia głównie.
No właśnie, po 13 grudnia emigracja solidarnościowa, no właściwie można powiedzieć, że niepodległościowa, dzieli się na takie trzy nurty. Jeden, o którym powiedzieliśmy na samym początku, czyli ci, którzy prosto z internowania wyjechali za granicę z paszportami w jedną stronę. Po 1986 roku następuje zmęczenie działań opozycyjnych. Podziemie praktycznie się rozpada. Ci, którzy działają, nagle no, nie widzą już sensu dalszego działania albo stoją przy ścianie przeżycia biologicznego, w związku z tym decydują się wyemigrować. I trzecia fala, taka bardzo niewielka, ale sygnowana nazwiskiem wielkiego Polaka, czyli Kornela Morawieckiego, fala emigracji na siłę, ludzie wyrzucani za granicę. Jak to wyglądało?
Na to się jeszcze nakłada bardzo ważna perspektywa. Rzeczywiście, słusznie pan redaktor zauważył, o tym też należy pamiętać, że no, następuje to zmęczenie materiału. Zwłaszcza też, jak Zachód przestaje się już interesować Polską, to jest zresztą zrozumiałe, że przyszły nowe, bieżące wydarzenia. Stan wojenny teoretycznie został odwołany, prawda? Zaraz Jaruzelski przestaje być formalnie pierwszym sekretarzem, zostaje tylko przewodniczącym Rady Państwa, zaczyna jeździć na Zachód, Francuzi go pierwsi przyjmują. No, ta normalizacja traktuje. Rzeczywiście te inicjatywy też opozycyjne nie są tak mocne w połowie dekady, jak były jeszcze po wprowadzeniu stanu wojennego. Ta migracja solidarnościowa też gdzieś zaczyna po prostu żyć, gdzieś ten entuzjazm mija. No ile można chodzić na te demonstracje, prawda? No trzeba też po prostu żyć. Tak więc następuje rzeczywiście to zmęczenie materiału. Rzeczywiście tutaj też mamy ten wyjątek w postaci Kornela Morawieckiego, no bardzo znaczący i rzeczywiście on tutaj jest takim punktem jasnym, można powiedzieć, na tym takim już trochę szarzyźnie, ale na to jest ta perspektywa moim zdaniem bardzo ważna, mianowicie od mniej więcej 87 roku zwłaszcza, znowu bardzo mocno liberalizuje się polityka paszportowa władz PRL-u, która została wstrzymana po 13 grudnia. Mam oczywiście ten wentyl w postaci tych paszportów w jedną stronę, ale ogólnie Polacy znowu mają te granice w dużej mierze zamknięte. Okej, po 83 roku to się zaczyna zmienić, ale zwłaszcza 86-87 to zwłaszcza. To mamy naprawdę bardzo duży znowu nurt Polaków, którzy wyjeżdżają na Zachód, ale to jest już wybitnie emigracja zarobkowa i to taka już klasycznie zarobkowa. Przecież przez całą dekadę lat 80. co najmniej milion, a pewnie 1 200 000 Polaków opuszcza Polskę i jakieś 700 000 z tego, jak nie więcej, to jest właśnie ten okres 86, powiedzmy 89. Czyli to wtedy tak naprawdę jest ta masowa już zupełnie emigracja, ale co ciekawe, ona jednak no w niewielkim tylko stopniu, jeżeli w ogóle, ożywia działalność prosolidarnościową. To nie są już ludzie, którzy chcą się angażować. To są ludzie, którzy mają po prostu dość, którzy, no, migracja polityczna jest o tym znaczeniu, że nie głosują nogami po prostu. Nie chcą żyć w tym kraju, chcą emigrować, ale nie chcą na tej emigracji podejmować działań prosolidarnościowych, tylko chcą po prostu zarabiać, no, zarabiać na chleb. Tak więc to jest ciekawe zjawisko, prawda, że ten największy w sumie wypływ ludzi, no nie można ich nazwać za bardzo migracją solidarnościową, no chyba w najszerszym rozumieniu, że oni wyjeżdżają w dekadzie lat 80. No to jest jedyna właściwie tutaj jakiś związek z solidarnością. Oni nie wpływają na zwiększenie, na jakiś taki dodatkowy impuls, jakiś znaczący, który by znacznie ożywił ten no, pewien marazm, czy pewne normalizację, no w tym znaczeniu też działalności emigracyjnej, która zaczyna się w drugiej połowie lat 80. Nawet strajki z 88 roku, one w dużej mierze trochę aktywizują, to można dostrzec jakieś pojedyncze elementy, ale to nie jest ożywienie. No i ta skala strajków jest mniejsza, nie oszukujmy się, niż w 80-81 roku i skala jakby działań pomocowych ze strony Zachodu też nie jest duża. Dopiero 89 rok zaczyna, no nadaje z oczywistych względów nowy impuls działaniom solidarnościowym, ale może to z tą oczywistością też bym nie przesadzał, bo na emigracji trwają bardzo mocne spory i to zarówno od strony rządu w Londynie, jak i ze strony tych nowych struktur solidarnościowych, które powstały po 81 roku, jak właściwie do tych przemian podejść, prawda? I to jest dwuznaczność. I mamy naprawdę duże spory, czy należy w pełni poprzeć to, co się dzieje w Polsce. Okej, mamy kompromis, zgniły, nie zgniły, ale coś się zmienia na lepsze, wspomóżmy to. Czy jednak pojawiają się też głosy takie no, mocno radykalne, że tutaj spokojnie, zaraz, co tu właściwie się dzieje? To jest pewnie jakaś prowokacja, prawda, komunistów, nie wchodźmy w to. Tak więc tu nie ma tej jednoznaczności, jaka była po sierpniu 80 roku, wspierajmy Solidarność i po grudniu 81 roku wspierajmy Solidarność, krytykujmy stan wojenny. Tu zaczyna się już, rzeczywiście pewne ożywienie jest, ale niektóre organizacje solidarnościowe bardzo mocno wchodzą, chociażby w kampanię Solidarności przed wyborami czerwcowymi, ale są środowiska, chociażby właśnie rząd w Londynie, które tutaj, wspierajmy Polaków humanitarnie, bo cierpią biedę, jest hiperinflacja, ale to do tych zmian politycznych podejdźmy ostrożnie. Tak więc pewne ożywienie następuje, ale o wiele bardziej niejednoznacznie podchodzi się do tych wydarzeń transformacji ustrojowej, niż podchodziło się czy to do Narodzin Solidarności, czy to do wprowadzenia stanu wojennego.
No tak, ale w 1990 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie.
Tak. Ale zobaczmy, to jest grudzień 90 dopiero, prawda? Nie połowa 89 roku. Pretekstem, czy jakby punktem, który przekonał Kaczorowskiego, było do tego, że Lech Wałęsa został wybrany w demokratycznych wyborach prezydenckich, ale ta jego decyzja, on to właściwie, można powiedzieć, nie skonsultował tej decyzji z Radą Narodową, czyli takim quasi parlamentem, bo tam głosy były podzielone i on się obawiał, że może wcale nie dostanie tej zgody na przekazanie tych insygni władzy. Tak więc ta decyzja też wywołała pewne kontrowersje. Właściwie ta Rada Narodowa dopiero uznała jako demokratyczny moment wybory z jesieni 91 roku, prawda? Kiedy, no oczywiście to były pierwsze w pełni wolne wybory demokratyczne w trzeciej RP. Tak więc to przekazanie insygniów władzy prezydentowi Wałęsie też wzbudziło pewne kontrowersje. No dość powiedzieć, co może nie przynosi chlubie tej młodej III Rzeczypospolitej, że właściwie Wałęsa, gdyby nie został na to namówiony, to on się w ogóle tym jakby nie interesował, prawda? To też trzeba go było dopiero przekonać, że warto coś takiego zrobić, bo Wałęsę to za bardzo nie interesowało. Zresztą te insygnia po uroczystości trafiły później gdzieś tam do magazynu, po prostu nikt się nimi nie przejmował. Tak więc to też warto o tym pamiętać.
Zatem podsumowując ostatnie pytanie, rozumiem, że po 1989 roku nie otworzyły się drzwi w drugą stronę i emigracja solidarnościowa szeroką rzeką wlała się z powrotem na teren Rzeczypospolitej.
Wydaje się, że nie, chociaż te dane statystyczne, jakimi dysponujemy do 90 roku, są mniej dostępne, może one są inaczej trochę też liczone niż po 90 roku. Mamy przykłady reemigracji, ale one są jednak znacznie rzadsze niż prawda, po prostu pozostanie na Zachodzie. Tak więc nie ci ludzie, którzy wyjechali w latach 80., oni w zdecydowanej większości pozostali na Zachodzie, z wyjątkami, ale jednak na Zachodzie pozostali i to otworzenie się trzeciej RP też niektórzy przyjęli właśnie dość sceptycznie. Wspomniani chociażby przez pana redaktora i przeze mnie Rurasz i Spasowski, oni twierdzili, że w ogóle to jest też charakterystyczne, że te trzecie RP to jest właściwie PRL bis, że tak naprawdę Sowieci nadal tu mają pełną kontrolę i my wcale do tego kraju nie zamierzamy wracać. Takie głosy też się pojawiały, ale myślę, że dla większości tej migracji, która była jednak, nie oszukujmy się, zarobkowa, prawda, na ten 1 200 000 Polaków czynnie, publicznie, czy politycznie, czy w takim wspieraniu, prawda, działalności solidarnościowej, to jest promil, no nie oszukujmy się. To nadal dużo, to są tysiące ludzi na całym świecie, ale na 1 200 000 osób to jest jednak promil. Dla większości z nich 89 rok był cezurą ważną. Pewnie się cieszyli, że tutaj następują zmiany, ale oni już się urządzali na Zachodzie, zwłaszcza, że widzieli, że koszty transformacyjne są bardzo wysokie, prawda? I do czego to było wracać? Do hiperinflacji, do braku pracy, prawda? Do rozbicia całkowitego gospodarczego? No nie, oni na tym Zachodzie w większości pozostali.
Dzięki Bogu część wróciła.
Część wróciła, tak jest.
Wartościowi ludzie, którzy budowali potem trzecią RP, pojawili się z powrotem w granicach Rzeczypospolitej. Na tym skończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy o historii emigracji solidarnościowej, tej najnowszej po 1981 roku, po 13 grudnia, po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Państwa i moim gościem w programie był, jak Państwo słyszeli, wybitny specjalista w tej dziedzinie, w historii emigracji. Zresztą znając dorobek naukowy pana profesora, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie, bo rozmowa o historii PRL, czy o historii w ogóle politycznej Polski po 1945 roku jest jeszcze do końca nieznana wszystkim i mam nadzieję, że będziemy rozmawiać. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie do następnego spotkania w grudniu w programie W oczekiwaniu na wolną Polskę. Dziękuję bardzo.